Radio Kraków.
Dzisiaj mamy taki śniadaniowy dzień w OFF Radio Kraków. Przed chwilą Marek Rusiński i Zuza Chronowska opowiadali o śniadaniach krakowskich, a my wyruszamy z Krakowa dużo dalej. Słuchajcie, szamanie w drodze dotrzymali słowa na szczęście, bo pamiętam doskonale, jak obiecali jakiś czas temu tuż przed wylotem do Indii, że wrócą i opowiedzą, jak w Indiach było. No i są już z Indii Wiktoria i Adam. Cześć!
Cześć, dzień dobry.
Powiedzcie mi w takim razie, bo chciałbym jakoś tak ładnie i płynnie przejść od poprzedniej rozmowy. Powiedzcie mi, co się w takim razie je w Indiach na śniadanie?
No dobrze, śniadania w Indiach. Oczywiście dla nas masala dosa albo dosa w innym wymiarze. Natomiast te placki właśnie z ryżu i soczewicy są mega popularne. No my też ich szukaliśmy, więc jedliśmy je. Poza tym je się też takie różne produkty z...
Wytłumaczmy, bo może ktoś nie słuchał poprzedniej audycji, że szukacie ich, dlatego że w całym Krakowie byliście znani z robienia z najpyszniejszej dosy w tej części świata przynajmniej.
Dziękuję.
Zwanej Małopolską.
Tak, robiliśmy faktycznie tą dosę, bardzo ją pokochaliśmy, więc też szukaliśmy jej w Indiach i znaleźliśmy jej mnóstwo. Faktycznie śniadania są bogate w dosy, ale nie tylko właśnie w te naleśniki, również w inne potrawy będące jakby jakimś miksem właśnie ryżu i soczewicy zblendowanych i albo uparowanych, tak jak idli, czy usmażonych, tak jak takie pączki wada, czy zrobionych w formie placuszków hoppersów. Właśnie tam jest mąka ryżowa i kokos sfermentowany kokosowym napojem takim alkoholowym i powstają takie puszyste placuszki. Albo nawet w formie takich parowanych długich nitek makaronowych, również z tego. A na boku na przykład kary z cieciorki, czy czatneje, czy zupa sambar, czy jakiś nawet się pikilek czasami znajdzie. Do picia kawa. Kawa na południu filter coffee, taka mleczna, słodka. No albo milk tea, czy właśnie chai, milk chai. Natomiast warto też powiedzieć, że w miastach ludzie jedzą takie rzeczy często też, które my znamy, czyli kanapki po prostu, czy sandwicze
w omlecie.
A jak jest z pieczywem w Indiach?
Chcesz coś powiedzieć?
Czy ja chcę coś powiedzieć o pieczywie? No chleb tostowy jest obecny i chyba właściwie do momentu, w którym dotarliśmy do Goa, nie jedliśmy chyba pieczywa. Wcześniej zdarzyło nam się próbować różne wypieki typu croissanty i były raczej nie podobne do tych, które jemy tutaj, a mamy też w sumie w Krakowie ogromny wybór, więc może jest po prostu duża konkurencja. Natomiast jeśli chodzi o samo pieczywko, to chleby i bułki bardziej na Goa się pojawiały, pewnie też dlatego, że była to kolonia portugalska i nadal w kuchni jest obecne to pau, czyli chleb, a tutaj bułki u nich, więc...
Zapytam o to tylko dlatego, że Adam powiedział o tych sandwichach i pomyślałem sobie, że ostatnia rzecz, która kojarzy mi się z Indiami, to jest chleb.
Tak, tak. Natomiast chleb tostowy to jest taki wyjątek, bardzo popularny. Często tam napakowane jest dużo warzyw z majonezem na przykład, albo w jajku i usmażone. Natomiast chyba warto też wspomnieć o takim koncepcie jak German Bakery, czyli od jakichś pewnie kilkudziesięciu lat powstają takie piekarenki, które serwują spragnionym turystom, ale też turystom indyjskim czy lokalsom ciasta, banoffee czy jakieś brownie, do tego często kawę. Nie taką Nescafe 3 w jednym, tylko na przykład jakieś ziarna takie pod ekspres. Więc to jest jakby taka druga strona tego pieczywa. Natomiast pieczywo, dobrego chleba na zakwasie ciężko znaleźć poza miejscówkami specjalizującymi się w tym.
No tak, ale podejrzewam, że nikt nie leci do Indii w poszukiwaniu chleba na zakwasie. No. Tak sądzę. Ale wspomnieliście o tej kawie, bo to mnie interesuje, bo pamiętam naszą prywatną też rozmowę o tym, że ta 3 w 1 kawa jest jakimś wszechobecnością w Indiach i naprawdę dobrą. Nie tak łatwo, a już coraz więcej kawiarni specialty ma kawę z Indii, jakby tam hodowaną.
Tak.
Jak wygląda świat, z waszej perspektywy, kawowy świat w Indiach?
No ja bardzo pragnęłam jakiejś kawy, która by faktycznie zawierała kofeinę, bo instant coffee, filter coffee, o której mówił Adam, jest w ogóle marki, czy pamiętasz nazwę?
To jest taki miks kawy zbożowej, tak, i kawy ziarnistej.
To jest jedna rzecz, a drugą czasami w ogóle też pytają, czy jakby ta kawa, to czy może właśnie Nescafe jako, rozumiem,
albo
lepszą. Albo no, bru, właśnie o to chodzi. Natomiast gdzieś tam udawało nam się nawet dosyć często znaleźć kawę, po prostu jakieś dobre americano z ekspresu, a jeśli chodzi o kawę specialty, to tutaj może Adaś, bo...
Tak. Powiem o tych kawach i o tym rozwijającym się świecie kaw speciality w Indiach. W Delhi byliśmy w Blue Tokai, w takiej kawiarni słynnej w świecie kawowym. Oni jakby jedni z pierwszych, jeśli nie pierwsi, wprowadzili ten rodzaj kawy jakby do świadomości w Indiach. Natomiast w Bengaluru, w Cafe In Bar, była świetna kawa, po prostu... Jedna z lepszych, jakie piłem w życiu. Oni się specjalizują w różnych metodach obróbki tej kawy. No i naprawdę porcja była tej kawy słuszna i pyszna. Nawet przywieźliśmy te ziarenka, zostawiliśmy Adasiowi w Salwatorze.
Wspaniale. Słuchajcie, to wróćmy jednak do początku, bo jakaś dramaturgia tej opowieści wymaga trochę tego, żebyście powiedzieli, jak w ogóle do Indii dotarliście, jak wyglądał ten cały czas przed wyjazdem do Indii, czyli jak wyglądały wasze plany, przygotowania, ile w waszej podróży było improwizacji, ile spontaniczności, a ile skrupulatnie zaplanowanych rzeczy.
Na pewno ta podróż była najbardziej zaplanowaną z tych, które dotychczas mieliśmy. Pewnie wynikało to z tego, że mieliśmy dużo czasu, bo zamknęliśmy sezon food truckowy, no i ja też chciałam się bardzo dobrze przygotować do tego, żeby absolutnie zobaczyć wszystko, co muszę, upchnąć gdzieś to w 3 miesiącach, więc troszeczkę się też zapędziłam i mieliśmy bardzo szczegółowy plan. Oczywiście z taką myślą też gdzieś z tyłu głowy, że to się może zmienić, bo wiemy, jak podróże wyglądają, i też tak było. Natomiast tak, było bardzo dużo planów, rozpisane 3 miesiące na całe południowe Indie, jeszcze z opcją wyskoku na Andamany i Nikobary, a ostatecznie udało nam zrobić się to wszystko, nawet lecąc jeszcze w Himalaje na 2 tygodnie ostatnie. Więc było dość intensywnie, a do samych Indii przylecieliśmy z Budapesztu, z Krakowa do Budapesztu, pojechaliśmy nocnym autobusem, później do Abu Dhabi polecieliśmy i mieliśmy przerwę i już z Abu Dhabi do Kochi, do miasta na samym południu Indii, w Kerali, gdzie właśnie zaczęliśmy naszą podróż.
A powiedzcie mi, w jaki sposób poruszaliście się już w samych Indiach po kraju, bo to, co z kolei w przeciwieństwie do chleba na zakwasie kojarzy mi się z Indiami, to te obrazki zatłoczonych pociągów i ludzi upchanych wszędzie. Jak najłatwiej jest podróżować po tak wielkim kraju?
To może zacznę jeszcze od tego, że w ramach przygotowania spakowaliśmy się na lekko, czyli wyrzuciliśmy wiele rzeczy, których brać nie trzeba, żeby zmniejszyć plecak i żeby było nam łatwiej poruszać się właśnie w transporcie publicznym, który preferowaliśmy tak naprawdę. Lokalne busy, pociągi, które trzeba było zaplanować wcześniej, więc to był taki jeden element tej mniej spontanicznej strony podróży, ponieważ pociągi są ekstremalnie popularne, szczególnie w tych klasach typu sleeper, gdzie jest taka leżanka, więc wyprzedają się całkiem szybko. A poza tym korzystaliśmy też z promów, z takich statków, z samolotów na dalsze odległości. Lokalnie czasami taksówki, ale rzadziej. Głównie właśnie autoriksze, czyli takie powiedzmy trzyosobowe pojazdy. Riksze takie napędzane mięśniami. No i mnóstwo też chodziliśmy po prostu. Więc jakby chciałem tylko powiedzieć, że transport w Indiach jest to niesamowite zjawisko. Jakby żeby ogarnąć, no teraz już chyba jeden, już równo z Chinami tam jest ludzi, 1,4 miliarda. Mhm. I po prostu oni się poruszają wszędzie, cały czas. Mhm. I autobusem można dojechać do najmniejszej wioski, nie tak jak u nas. Można znaleźć właśnie super pociągi, które jadą 36 godzin i przewiozą cię z jednego krańca na drugi kraniec Indii. Więc opcji jest wiele i są bardzo, bardzo przystępne. Również dla turystów czy podróżników.
Mm-hmm. A jak wyglądała dokładnie ta trasa? Bo powiedzieliście o Goa, powiedzieliście o Himalajach, o Koci. Dużą część Indii udało wam się podczas tej wyprawy zobaczyć?
Zobaczyliśmy całe południe, jeżeli tak jak my założyliśmy, że jest to południe, więc zaczynając od Kerali, pojechaliśmy później w bok, patrząc na mapę, na wschód do Tamil Nadu, gdzie zobaczyliśmy tylko kilka świątyń i ten region, chyba ten stan najmniej, myślę, odkryliśmy. Stamtąd polecieliśmy na wyspy na Mandy Nikobary, które znajdują się już właściwie przy Tajlandii.
Bliżej Tajlandii niż Indii.
Po czym wróciliśmy do centrum południowej części, do Bengaluru, do Karnataki. Tam też kilka miejsc odwiedziliśmy. Byliśmy też dłużej w niektórych miejscach. No i tak naprawdę później było z powrotem do Kerali, czyli jakby na południowy zachód, gdzieś znowu jadąc przez Karnatakę, bo to jest dość duży stan. Mhm. I wtedy już wybrzeżem malabarskim, czyli zachodnią częścią południa i przy Morzu Arabskim udawaliśmy się do góry, do Goa, a żeby dostać się w Himalaje, lecieliśmy z Goa do Bengaluru, mhm. więc znowu, no tutaj tylko lotnisko było odgrywane, więc z Bengaluru do Chandigarhu, który jest już na tyle blisko, że można stamtąd pojechać autobusem w rejon, no, podnóża Himalajów do Dharamshali.
Tak, jedyne 12 godzin.
No, tym autobusem 12 tak. godzin.
I tak. to jest krótka trasa. Mhm. No. W Indiach te odległości trzeba zweryfikować sobie.
Tak.
Raczej dzień podróży na każdą trasę, która ma więcej niż 300 km. Jeśli doliczysz dostanie się na dworzec, czy czekanie na autobus, aż odjedzie, przerwy i tak dalej, i znalezienie później się w nowym miejscu.
No to słuchajcie, mam nadzieję, że niczym w Familiadzie rodzina się już narodziła i wszystko wie, to kto zaczyna?
Mogę zacząć ja.
Wyznaczam panią Wiktorię,
super. Dobrze, dziękuję. No, ja byłam bardzo podekscytowana tym, że jedziemy na południe Indii, ponieważ jest tam dużo mórz i dużo plaż, a ja kocham plaże, wobec czego i tak wiedziałam, że będzie cudownie i do ostatniej chwili nie planowaliśmy, nie wiedzieliśmy, czy uda nam się polecieć na Andamany, bo były bardzo sprzeczne opinie, ale ponieważ tak się złożyło, że loty były tanie i stwierdziliśmy, że po prostu ryzykujemy, byliśmy dosyć blisko, wzięliśmy samolot z Chennai i oto się znaleźliśmy.
Bardzo mi się podoba, tak, wzięliśmy samolot i hop, siup, jesteśmy tak. tutaj. Co, nie? A co to znaczy opinie sprzeczne?
Takie, że oglądaliśmy różnych polskich youtuberów i
którzy
też
narzekają.
Indyjskich, tak, którzy narzekają od stąd niespodzianka, że gorąco, że drogo, że jedzenie jakieś takie dziwne, że jest dużo miejsc, może nie wiem, czy przereklamowane to dobre słowo, ale może chodziło im o te tłumy hinduskich turystów, ponieważ oni, no jest ich dużo jakby zawsze i wszędzie. Te plaże też niektóre są tak w ogóle skonstruowane, że no jakby są takim parkiem rozrywki niejako i też poza jego granice średnio można się wydostać i trzeba za wszystko płacić, jak na przykład za wejście do wody, żeby zrobić snorkel, które jakby no nie wymaga naprawdę tego, żeby ktoś się trzymał za rękę, ale tam tak trzeba robić, więc to no ja też się zastanawiałam, jakie tam będą ceny, czy właśnie ta turystyka jest tak posunięta, że muszę jeść w super fancy miejscach, czy są jakieś lokalne miejscówki z dobrą dosą na przykład. Trochę tych informacji nie mogłam znaleźć. Plus też miałam, ponieważ już byliśmy na tak zwanych rajskich plażach, więc pomyślałam, że może nie trzeba aż tyle tych plaż zobaczyć, wiedząc, że właśnie gdzieś na kontynencie indyjskim też je będziemy widzieć. Dlatego nie byłam przekonana, ale no okazało się to być super decyzją, bo no plaże były cudowne i wybraliśmy dwie wyspy, takie najczęściej pojawiające się w poleceniach ludzi, Neal Island i Havelock Island, one też mają swoje odpowiedniki, ale nie pamiętam ich w Hindi. Tak. W każdym razie polecam bardzo, tutaj Adam na pewno się ze mną zgodzi, tak. Neal Island, która jest mniejszą wyspą, ma 10 kilometrów wzdłuż.
Tak, dosłownie 500 mieszkańców, może tam na stałe mieszka. I dookoła plaży.
Dookoła plaży można też zjeść coś właśnie lokalnie w rozsądnych cenach. Można poznać mieszkających tam ludzi bardzo szybko. My spędziliśmy tam 10 dni i już zdążyliśmy się zakumplować z lokalnymi lekarzami.
Policjanta.
Tak, policjanta, osoby tam będące, więc jakby tak całościowo Neal Island, Andamany, ponieważ piękne zachody, piękne plaże. Tu trochę minus jest taki, że jest tam bardzo dużo martwych koralowców, więc trzeba uważać i zgodnie z pływami wchodzić do wody, ale to jest mój wybór.
W której części mapy to jest?
Trzeba generalnie podjechać pod Tajlandię.
Okay,
tam są Andamany i Nikobary z lewej jej strony, a te wyspy są tak mniej więcej w środku. To się nazywa już południowe Andamany, ale no nie wiem, z mojej perspektywy to jest mniej więcej środek przy głównym mieście Port Blair. Tam też jest lotnisko.
Super. Adam, czas na twoje ulubione miejsce.
Dobrze. Ja tylko powiem, że powiedziałeś to Neal Island. Jeszcze byliśmy na Havelock, który ma też doskonałe plaże.
Też
jest tam trochę więcej turystów, też większy wybór różnych lokali i tak dalej, i miejsc do zamieszkania, czy do robienia jakiegoś takiego właśnie home office sobie. Wielu ludzi tak robi. No i te wyspy polecamy jeszcze teraz, ponieważ nie da się tam polecieć z zewnątrz. Trzeba pojechać do Indii i z Indii na Andamany. Przez to jest to taki jeszcze, można powiedzieć, ukryty skarb.
Aha.
No dobrze, więc Andamany. No dla mnie dwa miejsca. Jedno to Subramania Cooke. Miejsce totalnie poza szlakiem turystycznym. Pojechaliśmy tam ze
względu... Brzmi jak norweski trochę.
Może mój akcent.
Na koniec.
A tak, w sumie. Chociaż z Norwegią miał bardzo mało wspólnego. Może oprócz trudnego treku, który był powodem, dla którego tam pojechaliśmy. Kumara Parvata Trek. Piękne miejsce, święte miejsce dla Hindusów. Tam wiele mitologicznych historii. Więc, no i też nazwany najtrudniejszym szlakiem w tamtej części Gatów Zachodnich. Więc to mnie tak, okej, jedziemy tam. No, ale poza tym jest tam świątynia w takiej małej miasteczku u podnóża tej góry, które okazało się świetnym miejscem na odpoczęcie od takiego typowego tłumu turystów. Tam byli głównie pielgrzymi. Więc cała ta infrastruktura była przystosowana dla pielgrzymów, a my tam się znaleźliśmy tak totalnie trochę znikąd, więc mogliśmy wykąpać się w rzece razem z pielgrzymami, zjeść posiłki w takiej dużej hali właśnie dla pielgrzymów, odwiedzić tam świątynię bez takiego tłumu właśnie turystów, tylko głównie lokalsów.
Zobaczyć słonia. Który błogosławił za pieniądze.
Krokodyla.
Krokodyla również.
Tak, wypić kawkę w jakimś super fancy hotelu. Bardzo to było dziwne miejsce i bardzo, bardzo fajne. I cieszymy się, że w ogóle trafiliśmy tam, no bo tego nie ma w przewodnikach właściwie.
A na czym polega trudność tego treku?
A to był trek dosyć taki długi i cały czas z podejściem w otwartym terenie. Jakby w tym czasie tam było ze 30 stopni. Pewnie.
Więcej było, było 36-7 słońcu, no ale jak to przypada na trek, to tak. Jest ciężko.
No i jakby no, dzieli się zazwyczaj na 2 dni ten trekking i śpi się w takiej bazie. Mało tam chyba jest w ogóle też zagranicznych turystów, trochę ciężko się dogadać. Bardzo podstawowe jakby wyżywienie i spanie w namiocie. No i ten trek jest po prostu taki wycieńczający dość. Mhm. Natomiast...
Właśnie ze względu na ten klimat i na otoczenie, na przyrodę, tam jest po prostu też, jak my byliśmy, już było bardzo sucho i jak jeszcze dało się wejść, to już na przykład później schodząc mi na przykład brakowało już energii i słońce było jednak przytłaczające.
Tak, no. Więc nie to, że technicznie trudny, bardziej taki tak. Właśnie, że trzeba tam było iść.
Jasne. A macie jakieś gastronomiczne, ciekawe doświadczenia z tego pobytu? Bo rozumiem, że zjedliście dosyć jakieś ilości niesamowite.
Ogromne, tak.
Powiedzcie o tym dosowym doświadczeniu waszym, ale też o tym, czy was gastronomicznie coś zaskoczyło i spróbowaliście czegoś. Wiem, że ta kuchnia Indii Południowych jest trochę inna niż tą, którą my kojarzymy z takich miejsc krakowskich, więc czy rzeczywiście na czym polega ta różnica i co was tam zaskoczyło?
To może tak. Ogólnie to, co w Indiach jakby jest zaskakujące, może nie zaskakujące, ale takie, że robi wrażenie, to, że jedzenie jest wszędzie. Po prostu ulice roją się od sprzedawców, małe sklepiki, które na przykład serwują swoje dosy od 80 lat. Bardzo dużo po prostu lokalnych, tradycyjnego jedzenia, robionego codziennie na świeżo, z lokalnych składników. Bardzo to jest pracochłonne jedzenie. Bardzo też takie wielowymiarowe smaki. Jeśli co na południu się wyróżnia, to sadia, czyli taka uczta właściwie na bananowym liściu. Kubka ryżu, 2 rodzaje pikli, coś chrupiącego, coś słodkiego na koniec. Jakieś curry, jakaś surówka, na przykład z papai czy z ananasa, rodzaj sosiku, coś później na przepłukanie kubków smakowych typu jakaś maślanka, czy coś w tym stylu, chlebki, 2 rodzaje. Więc czasami to składa się, taka sadia składa się z 20, a nawet kilkudziesięciu składników, wszystko robione właśnie przez kucharzy, kucharki, od podstaw codziennie na świeżo, domowe pikle. Więc niesamowita ilość kolorów, przypraw i to wszystko bardzo jakby bardzo zgrabnie połączone, aha, że daje ci takie poczucie, że to jest faktycznie uczta.
Brzmi jak taki menu degustacyjne w dobrym krakowskim fine diningu.
Tak,
tak,
ale takie jedzenie zjesz po prostu wszędzie. To tak. Nie jest tak, że jakby jakaś sadia kosztuje powiedzmy 5 zł, nie? Ale smakuje dużo lepiej niż na przykład jedzenie które kosztuje, nie wiem, 200 zł, tak? Mm-hmm. Bo jest zrobione tradycyjnie i tak dalej. Może się różni to, że jesz pod blachą i gdzieś tam coś i siedzisz na plastikowym taburecie, a nie w restauracji klimatyzowanej. Natomiast po prostu jedzenie jest wszędzie. Właściwie nie trafiliśmy na jakieś złe jedzenie, chyba że to były turystyczne miejscówki pod turystów.
Tak.
No nie wiem. Jest to bardzo, bardzo po prostu kultura skupiona na jedzeniu. Przynajmniej ja ją tak odebrałem będąc tam, może też tego szukałem.
A macie takie poczucie, że jako też turyści jesteście, że inni turyści na przykład korzystają często z tych miejsc właśnie takich jak wy, o których opowiadacie, czy raczej spotykaliście przez okienko, że turyści wybierają miejsca, które są safe place i w którym jest klimatyzacja, jest wszystko ładnie i wyczyszczone?
Myślę, że i tak, w sensie ogólnie na południu nie ma wielu turystów z zachodu, tak ich nazwijmy, więc rzadko ich po prostu spotykaliśmy. A w jakichś takich, może tak, jak są na przykład ośrodki Środki to złe słowo, ale jest takie miasto Mysore, w którym bardzo duża część turystów jedzie po jogę, po asztangę jogę. I jest pewna dzielnica, w której jest bardzo dużo szkół i wobec tego też powstają kawiarnie, jakieś restauracje, knajpki, które są zdecydowanie no, jakby i stylizowane jakby poziomem jedzenia, czy też czystością, czy jak to wygląda, przystosowane dla zachodnich turystów. I tam na pewno oni, no, tam oni są też i jedzą. Spotykaliśmy też ludzi oczywiście, no albo nawet przykład z tego samego miasta. Gdzieś na mapie szukałam właśnie bardziej lokalnych miejsc. One często w ogóle nie są oznaczone, więc się po prostu idzie i się widzi, że ktoś robi na ulicy placki. Ale był oznaczony idli man po prostu. No i poszliśmy i pan robił idli bardzo pyszne w takiej właśnie kanciapie za w ogóle
wyjaśnijmy może, to jest idli.
Idli, to też chyba Adam wcześniej mówił, ale nie nazwał tak. Tego. Z ciasta dosowego właściwie na parze tak jakby, ja lubię jej nazywać, że to są takie spotki, no ale jakby kuleczki wypukłe z obu stron, trochę spłaszczone, może tak, które świetnie chłoną chutneye, sosy sambar, więc jest to też danie śniadaniowe na południu Indii. No i ten pan robił tylko to właściwie, chyba miał jeszcze inne smażone rzeczy. I tam też jadali ludzie. Natomiast no, on był na pewno sławny i to też jest pytanie, czy właśnie w takich miejscach zwyczajnych, no... No my na pewno wchodziliśmy śmiało i wiedzieliśmy też, co chcemy, więc nawet nie musieliśmy widzieć menu. W pewnym momencie po prostu już siadaliśmy i było tam, nie wiem, masala dosa, czaj, tamto.
Tak, po prostu ta oferta jest tak bogata, że jeśli chcesz zjeść sushi, to zjesz sushi. Jeśli chcesz pizzę, zjesz pizzę. I myślę, że w takich miejscach, które są bardziej turystyczne, jest więcej takich miłych knajpeczek. Mhm. I po prostu ludzie tam chodzą jako pierwszy wybór. W miejscach mniej turystycznych jesteś trochę bardziej skazany na jedzenie lokalne. No my po prostu kochamy street food, więc odkładaliśmy gdzieś tam jeśli knajpa wyglądała słabo, ale byli tam ludzie, to szliśmy tam. I to było nasze główne kryterium tak naprawdę.
Tak też odkryliśmy w sumie bułki na Goa, że po prostu szliśmy i była kolejka ogromna do jakiejś małej wiaty i okazało się, że jest to lokalna piekarenka.
No to widzisz ludzi, to jakby nie wiem, co tam jest, ale stanę, zobaczymy, nie? Podchodzę, ludzie mówią, że tam pokazują 5 i dają pieniążek. Zrobiłem to samo i dostałem 5 bułek, które były super bułkami.
No tak, to jest ten moment, kiedy się uczymy powoli tego, że jeśli są 3 miejsca obok siebie sprzedające mniej więcej to samo i do jednego jest kolejka, do dwóch nie, to się nie idzie tam, bo tam nie ma kolejki, to chodźmy tam, tylko się idzie tam, gdzie jest kolejka, co nie? Znaczy, że ona jest z jakiegoś powodu. Ale macie takie poczucie, że Hindusi dużo czasu spędzają właśnie w miejscach, jakiś, znaczy jedząc razem albo pijąc tę kawę, nawet jeśli to nie jest, nawet jeśli to jest 3 w jednym z torebki.
No wiesz co, no tak, ten czaj, może możemy od tego zacząć.
O, dzwonią z Indii.
Namaste będzie później. No tak, czaj, czyli... No, rzecz, która została wprowadzona późno, no bo jakby przed Brytyjczykami, no to herbaty się nie piło, tak. Ale od tego czasu czaj, czyli zazwyczaj herbata z mlekiem i z cukrem, z przyprawami, stał się takim punktem łączącym Hindusów, że nieważne z jakiej jesteś grupy społecznej, na czaju można się spotkać i go razem wypić. I faktycznie w każdym miejscu ludzie stoją z kubeczkami, siorbiąc i pijąc ten czaj. Lubią maksymalnie po prostu spędzać czas razem Hindusi. Czy to na plaży, jedząc przekąski, to jest bardzo typowe.
Zachody słońca w Indii to jest zupełnie inna jakość, bo może dlatego, że tutaj w Krakowie nie ma morza, to tego nie widzimy, a nie wiem, czy nad Wisłą aż tak się ludzie zbierają, żeby oglądać zachody, ale tam codziennie tłumy, rodziny, przyjaciele, młodzi, starsi się zbierają, więc...
Tam, gdzie się zbierają ludzie, tam się pojawia jedzenie.
Oczywiście.
No i chodzą rodzinami po prostu do knajp, siedzą. Natomiast też jest kategoria takich małych shopów, gdzie się sprzedaje na przykład tylko 2 potrawy i tam jest zawsze kolejka i ludzie po prostu przed tym miejscem stoją, jedzą, dyskutują. Więc to się tak spotykają się na jakiś czas, właśnie na ten czas lunchu, czasami przypadkowo, czasami po prostu tam codziennie się spotykają, ale zawsze jest gwarno wokół jedzenia.
Tak, jest dużo ludzi w Indiach.
Słuchajcie. Super. I rowerów ileś tysięcy, jak Katie Melua śpiewa w Pekinie. Powiedzcie mi, czym dla was ten wyjazd różnił się od waszych poprzednich podróży w ten region świata?
No tak, to dla mnie to jest drugi raz w Indiach. Tym razem poleciliśmy na południe. Co to znaczy polecić na południe? No po prostu Indie to jest taki kraj trochę sztucznie złączony, można powiedzieć. Południowa część to było oddzielne królestwo, na północy było oddzielne, więc to już samo w sobie było czymś innym. No i też jakby trzeba było się spotkać w moim przypadku z oczekiwaniami, które miałem i które jakby tak no pojawiły się, jak to zwykle bywa. No i też byłem teraz jakby z Wiktorią, czyli z moją partnerką, co też zmienia trochę tryb podróżowania. Przygotowaliśmy się, tak jak już Wiktoria mówiła, do tego tak też po prostu czytając dużo. No i znaliśmy tą kulturę. Spędziliśmy kilka dni w Bengaluru u naszego klienta z food trucka i zrobił nam super taką foodie tour po mieście.
Czyli poznaliście się tutaj tak. W food trucku i potem dotarliście do niego tam.
On nas zaprosił po prostu. Aha. Wpadnijcie, zrobię wam niezapomnianą wycieczkę jedzeniową po Bengaluru. Faktycznie tak było do dzisiaj.
Co obiecał, tak się stało. Aha.
No, nie wiem, jak dla ciebie było to.
Znaczy na pewno te przygotowania, bo mam wrażenie, że poprzednie podróże były po prostu takie, że gdzie lecimy, tu okej, okay, no to coś poczytam i jedziemy. Więc tutaj było troszeczkę więcej takiego zachowawczości takiej.
A powiedz, Wiktoria, tak dla pewności, to była twoja pierwsza wyprawa
do Indii? W Azji byłam jeszcze w Indonezji. Więc to też nie jest tak, że mam wiele podróży tam, w tamtym rejonie. Trudno jest mi też powiedzieć, bo ludzie się też mnie pytali, ci inni podróżnicy, których spotkaliśmy w Indiach, jak w ogóle moje wrażenia, jak odbieram Indie i ich mieszkańców. No ja nie miałam czegoś takiego, żeby to było dla mnie ogromne zaskoczenie, bo też z tą kulturą się już tutaj spotykałam, plus po prostu czytam, oglądam i z kuchni też wielu rzeczy się dowiedziałam. Więc byłam przygotowana. Łącznie z tym poprzednim przygotowaniem się, czyli planowaniem po prostu dnia po dniu.
Też ogólnie Indie są w miarę przystępne cenowo, więc mogliśmy sobie pozwolić właśnie na 3 miesiące podróży i też robić tam dużo.
Mhm, no właśnie, bo to nie padło. Wy byliście w Indiach 3 miesiące.
Tak.
To powiedzmy tak na zakończenie może, co byście radzili, czy jakiś zestaw porad podróżników dla osób, które planują pojechać do Indii, chciałby skosztować tej kultury. Jak uważacie, dobrze się do takiej podróży przygotować? Czy polecacie dokładnie taki system, jaki wy zrobiliście, czyli takiej dobrego przygotowania i planowania, czy opcja na spontanie też jest w Indiach okej? Co ze sobą na pewno zabrać? Czego nie trzeba zabierać, gdzie pójść, gdzie nie pójść, zestaw porad.
Z czego zaczynamy?
Adam? Może od tej spontaniczności kontra przygotowanie, bo może panować takie przekonanie, że jak się wszystko wyczyta i przygotuje, to nie będzie tego efektu wow. Moim zdaniem wcale tak nie musi być. Wręcz może być odwrotnie. Kiedy trochę pozna się więcej jakichś szczegółów, wtedy będąc na miejscu po prostu dostrzega się to, tak? I absolutnie jakby to nie jest mniej zaskakujące czy mniej piękne. Mnie to pomogło, tak? Mogłem zobaczyć więcej, dopytać się kogoś, żeby mi wytłumaczył jeszcze więcej i wniknąć trochę głębiej w jakieś zdarzenie, czy w jakiś fakt, czy coś, co widzę.
Myślę, że właśnie, no u nas tego, my tak nie zaplanowaliśmy naszej podróży, no ale też dlatego, że podróżujemy we dwoje i też nie była to taka pierwsza daleka podróż, ale jeżeli ktoś planuje sobie pojechać do Indii, jest to dla niego tego rodzaju pierwsza lub pierwsza podróż, albo nie czuje się jakby bezpieczny, może tak, czy swobodny w tym, to ja myślę, że super rozwiązaniem byłoby wybranie sobie na początek na 2 tygodnie na przykład jakiegoś miejsca, czy nawet no te 10 dni to dla mnie taka magiczna granica, gdzie się można osadzić, poznać ludzi, poznać innych podróżników, ale też mieszkańców tego miasta i już na podstawie tego albo planować sobie podróż, albo wiedzieć, że no dobrze, tutaj są dobre dosy, to pójdę tam, może tam właśnie kogoś poznam, albo co w okolicy zwiedzić, albo właśnie jak ten pociąg zabukować. Więc to jest na pewno super start i już tak bardziej konkretnie, to jeszcze o tym tutaj nie wspomnieliśmy, byliśmy w Himalajach przez te 2 tygodnie, a tydzień na takim retreacie medytacyjnym, który jeżeli ktokolwiek jadący do Indii jest zainteresowany medytacją, to bardzo polecamy Tushita Meditation Center w Dharamshali i to widzę też dla wielu moich poznanych tam znajomych, jest super miejscem, taką opcją, żeby przyjechać, poznać ludzi i na przykład razem też podróżować.
Albo zamknąć podróż, tak jak było tak w naszym przypadku, i trochę jeszcze może zintegrować te doświadczenia, osadzić się, wejść w trochę inny tryb. Więc ten balans między, dobrze jest to rozplanować tak, żeby nie gonić dzień po dniu i nie zmieniać jednego miejsca, znaczy nie zmieniać miejsc codziennie. Po prostu jest to super męczące. No i tak jak mówiłem, to zajmuje właściwie zmiana miejsca jeden cały dzień. Więc dobrze jest sobie wybrać może mniejszą ilość miejsc i po prostu spędzić tam trochę więcej czasu. I można właśnie zaplanować też jakiś lot, czyli na przykład jeśli nie chcemy spędzić w pociągu 3 dni z dojazdami, no to wybrać wtedy opcję samolotu i sobie tam skoczyć, żeby też poczuć tę różnorodność.
Mam takie poczucie, że nie opowiedzieliśmy nawet 0,5% tego, co chciałbym usłyszeć. Na szczęście będzie szansa was posłuchać już w czwartek, dobrze pamiętam.
Czwartek, godzina 18.
Gdzie?
Bonobo, mały rynek.
Super, więc jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Indiach, to myślę, że to będzie dobry adres i to będzie dobry czas na to, żeby, nie wiem, zadać też pytania, których ja nie zdążyłem zadać. Ja mam jeszcze, nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał o to na koniec, ponieważ sam jestem fanem waszej dosy i sam ten świat dosy poznawałem dzięki właśnie wam. Powiedzcie mi, czy to, że food truck nie działa, oznacza, że już nigdy nie spróbujemy waszej dosy i czy wy macie dosyć dosy, czy to tylko rozbudziło wasze apetyty na robienie dosy dalej i jeszcze lepszej i jeszcze innej?
Okej. Zachęcamy ludzi, żeby jednak otwarli jakieś miejsce z dosą, bo to jest super jedzenie. Natomiast no, my już swój projekt dosowy zakończyliśmy. Będzie może szansa na to, żeby się ta dosa w takiej formie pop-upowej czy współpracy pojawiła jako pojedynczy event. Nie chcemy jeszcze o tym nic mówić, bo nie jest to na 100% pewne, ale pracujemy nad tym. Natomiast no, dalej trzymamy projekt VegVog, czyli wegańskie woki, z którym jeździmy po festiwalach. De facto w 20 maja w parku Jordana będziemy z naszym stoiskiem tam, więc sobie cały czas gdzieś tam jedną nóżką jesteśmy w gastro, a dosę byśmy jedli
codziennie.
Musimy chyba się po prostu zebrać i zrobić nawet dla siebie.
Paniale, to ja się na nią jak najbardziej zgłaszam. Wy po pytania do Wiktorii i Adama możecie się zgłaszać, pisząc do nich, nie wiem, na Instagramie albo odwiedzając ich, bo w najbliższy czwartek mój apetyt na Indie został rozbudzony jak najbardziej. A jako, że czasu mamy niewiele do zakończenia audycji, to ja już chyba się będę powoli z państwem żegnał, ale mam dla Państwa wszystkich małą niespodziankę. Mała niespodzianka polega na tym, że nie, tym razem bardzo wyjątkowo nie trzeba będzie czekać cały tydzień na to, żeby się ze mną usłyszeć, ponieważ wyjątkowo będę też z Państwem w najbliższy piątek. Od godziny 9 do godziny 12, czyli w stałych godzinach, zastąpię Piotra Ćwika. Piotr Ćwik był tak miły, że kiedy ja musiałem z różnych powodów odwoływać swoje audycje, to Piotr Ćwik mnie zastępował. W związku z tym, jak tylko zadał pytanie, czy ktoś mógłby zastąpić go w najbliższy piątek, pierwszy podniosłem rękę i powiedziałem, oczywiście zrobię to ja i zrobię to z wielką przyjemnością, więc wyjątkowo nie czekamy na siebie tydzień, tylko słyszymy się już w najbliższy piątek. O czym będzie, no to śledźcie Instagram i tam będę dawał znać. A tymczasem Wiktoria i Adam, Szamanie w drodze, byli moimi gośćmi. Dzięki wielkie za tę wizytę.
Dziękujemy bardzo.
Dzięki.
Więcej podcastów i muzyki znajdziesz na off.radiokraków.pl.